Kolejny niezidentyfikowany obiekt na polskiej ziemi. Tym razem spadł na posesję w Bornem Sulinowie w województwie zachodniopomorskim. Był nieduży, ale wydobywał się z niego dym. Obiekt został zabezpieczony. Trwa ustalanie, co to za obiekt, jakiego jest rodzaju i pochodzenia. Jasne stanowisko Donalda Tuska w sprawie Nord Stream 2. To po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że USA i Rosja myślą, jak uruchomić gazociąg, żeby Europa znów kupowała rosyjski gaz. Nie ma takiego tematu, mówi szef rządu po spotkaniu europejskich przywódców w Paryżu.
Pogłoski, aby Europa znowu kupowała gaz, tym razem on miałby być, nie wiem, rosyjsko-amerykański, i one nie mają nic wspólnego ze strategią Europy, która polega na działaniach, które mają nas w pełni uniezależnić od dostaw surowców energetycznych z Rosji, i Europy, która myśli o wzmocnieniu sankcji, a nie o wznowieniu relacji gospodarczych z Rosją.
Na szczycie w Paryżu zamiar utrzymania sankcji wobec Rosji potwierdziło ponad 30 państw. Borsuki wjeżdżają do polskiej armii. Będzie ich w sumie 116, mają kosztować 6,5 miliarda złotych, a pierwsze z nich pojawią się już w tym roku. Resort obrony podpisał kontrakt na wozy bojowe piechoty. Są krajowej produkcji. Jedna sztuka z tego kontraktu kosztuje około 50 milionów złotych. Ale to najwyższej klasy, doskonale wyposażony i opancerzony, umiejący pływać i posiadający automatyczną armatę, pojazd do transportu piechoty. Według ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza ta umowa to wydarzenie dekady.
Tak zaawansowany projekt, cały od początku do końca Polski.
Wszystkie wydane na Borsuki pieniądze zostaną w kraju. Produkować je będzie huta stalowa Wola. Podobno zainteresowane nimi są już armie innych europejskich państw. Ostatnie z wozów piechoty trafią do polskiego wojska za 4 lata, ale podobno to nie ostatnie zamówienia na ten sprzęt z naszej armii. Borsuki zastąpią przestarzałe poradzieckie konstrukcje z lat 60. Szczepienia dla dzieci powinny być nieobowiązkowe. Przekonuje o tym w Radiu Z europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Jako przykład podaje Niemcy, gdzie szczepienia dzieci są generalnie dobrowolne.
Docelowo stawiałabym na świadomość rodziców i na lepszy kontakt z lekarzem, który rzeczywiście wyjaśni rodzicowi, z czym wiążą się szczepionki, przedstawi pozytywne i negatywne strony.
Nie obawia się pani, że w ten sposób doprowadzilibyśmy do tego, że pojawiła się znowu epidemia?
A czy w Niemczech pojawia się epidemia?
Zajączkowska jest też za zniesieniem kar finansowych za nieszczepienie dziecka. Ostatnio w Polsce głośno było o 6-latku zakażonym błonnicą. Dziecko nie było zaszczepione, przywlokło chorobę z Zanzibaru. Lekarzom ze szpitala we Wrocławiu udało się wygrać walkę o życie chłopca. To ma być wielka rewolucja w zapisach do lekarza. Nowe przepisy Ministerstwa Zdrowia wprowadzają szybką elektroniczną rejestrację. Brzmi bajkowo, skrócą się wielomiesięczne kolejki do specjalistów i na badania. W niektórych placówkach trwa pilotaż systemu, który obejmuje kardiologa, mamografię i cytologię. Jak to działa, sprawdził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
To taka wirtualna poczekalnia, która pilnuje miejsca pacjentowi, a w razie potrzeby anuluje wizytę. Są też przypomnienia, mówi mi odpowiedzialna za system Karolina Najda-Kopacz.
Pacjent dostanie pierwszą wiadomość, na kiedy jest zarejestrowany. Przed wizytą też jest przypomnienie.
Co więcej, nawet jeśli w przychodni nie ma jakiegoś specjalisty, lekarze muszą pomóc znaleźć pacjentowi jak najszybciej inną placówkę. Dodaje szef lubelskiej przychodni Stanisław Podgórski.
Czy to jest pacjent stabilny, pilny czy nagły?
Jak jednak słyszę, sprawdzi się to dopiero, kiedy do programu dołączą wszystkie placówki w Polsce. Mateusz Kasiak, Radio Z.
Aby zachęcić przychodnie do szybkiego dołączenia do elektronicznej rejestracji, resort zdrowia planuje jednorazowe premie w wysokości 10 tysięcy złotych. Taka elektroniczna rejestracja do wszystkich specjalistów ma ruszyć jednak najwcześniej za 4 lata. Kolejna ciężarówka z nielegalnymi odpadami z Niemiec zatrzymana. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i inspektorzy WIOŚ zatrzymali tira, który wiózł zgniecione metalowe opakowania bez zezwolenia, mówi Radio Z Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Dolnośląskiej Administracji.
Transport odpadów został zawrócony do nadawcy w Niemczech. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej konwojowali transport do granicy polsko-niemieckiej.
A rzekomemu odbiorcy tych nielegalnych odpadów w Polsce grozi kara nawet 1 000 000 złotych. Wiadomo, co zabiło ryby w kanale gliwickim. Według ustaleń Radia Z śmierć zwierząt nie była przypadkowa. Jak wiecie z naszych ustaleń, od ubiegłego tygodnia odłowiono kilkadziesiąt kilogramów ryb, głównie karasi. Raport z ich sekcji trafił już do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jakie są wnioski? O tym teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
Powód śnięcia jest pozaweterynaryjny, czyli to nie choroba bakteryjna lub wirusowa. Objawy takie jak zniszczone skrzela i krwawe plamy wskazują na toksyny, mikroorganizmy lub jakość wody. I niestety każda z tych możliwości jest prawdopodobna. Badania potwierdzają, że kanał jest mocno zasolony i wykryto w nim groźne dla ryb glony.
Dominantem w sekcji szóstej kanału gliwickiego są bruznice. Nie spotkaliśmy wcześniej tego gatunku.
Powiedział mi zastępca śląskiego inspektora ochrony środowiska Andrzej Cholecki. Ponadto bruznice produkują ogromne ilości tlenu, a to też jest zabójcze dla ryb. Szymon Kastelik, Radio Z.
Śnięte ryby potwierdzono na razie przy śluzie Łabędy w Gliwicach. Wykluczono obecność złotych alg, glonów odpowiedzialnych za masowe śnięcie ryb w ubiegłych latach. Takiej sadzonki nikt nie ruszy. Dwutonowy, mierzący 8 metrów wysokości Bóg Pospolity czerwonolistny posadzono w Poznaniu. 40-letnie drzewo sprowadzono ze specjalnej szkółki z Holandii. Przy pomocy koparki, dźwigu i specjalnych lin Bóg został najpierw postawiony do pionu, a następnie przeniesiony do Wielkiego Dołu.
To drzewo w ciągu swojego całego życia, co 4 lata regularnie było przesadzane. Na tym polega ta produkcja tych drzew, że ono jest jakby, w cudzysłowie oczywiście, przyzwyczajone do zmiany warunków. Było regularnie przycinane też. To nie jest tak, że drzewo rosło 40 lat w jednym miejscu, zostało wykopane i przewiezione. To takie drzewo na pewno by się nie przyjęło.
Jak on bardzo może się rozrosnąć z czasem?
No myślę, że spokojnie takie drzewa dorastają, naprawdę 35 metrów. Nie będziemy świadkami jego największych rozmiarów, no ale my robimy to dla następnych pokoleń.
Z odpowiedzialnym za proces sadzenia Marcinem Włochem rozmawiał nasz reporter Krzysztof Grządzielski. Oficjalna prezentacja drzewa nastąpi podczas obchodów stulecia ogrodu dendrologicznego w Poznaniu w czerwcu. Bóg otrzyma wtedy imię Ewa.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Dzień dobry, dzień dobry. Z nami jest Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych. W przeszłości komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i szef obrony cywilnej kraju. Pan minister jest w Krakowie, my jesteśmy w Warszawie na Żurawie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry państwu. Właściwie jestem w drodze z Krakowa do Warszawy.
No, ale nie ma pana jeszcze w Warszawie. Na początek takie krótkie pytanie, poproszę krótką odpowiedź. Na ile na ten moment mamy schronów w Polsce?
Nadal mamy przygotowanych schronów na 4% populacji. Niemniej jednak mówimy o schronach, które spełniają te warunki, które ewentualnie są zdefiniowane w ustawie. Natomiast takich miejsc doraźnego ukrycia mamy znacznie więcej, ale nie wszystkie są dostosowane do właściwego przyjęcia ewentualnie osób poszkodowanych. Albo oczekujących na ochronę, bo to raczej nie poszkodowanych, tylko oczekujących na ratunek. Bowiem pamiętamy o tym, że Państwa Straż Pożarna swego czasu przeprowadziła taką kwerendę różnego rodzaju obiektów, które mogłyby spełnić warunki miejsc doraźnego schronienia, gdyby je kwalifikując i klasyfikując, ale ja się głównie bazuję na tym, co z tej informacji, która przygotowała nam Najwyższa Izba Kontroli, mówiąca wprost, że warunki związane z ukryciami takimi spełniającymi 100% ochronę dla osób jest dla 4% populacji, co wcale nie znaczy, że nie moglibyśmy w miarę szybko przystosować niektóre obiekty albo sporą ilość obiektów na tak zwane miejsca doraźnego schronienia. I taki kierunek przyjmujemy na początek naszego działania na ten rok, kiedy weszła w życie ustawa o ochronie ludności, kiedy chcielibyśmy wrócić jeszcze raz do tych obiektów, które kiedyś były sprawdzone przez Straż Pożarną, ale tym razem z udziałem nadzoru budowlanego, by dokonać tej kwerendy tych obiektów i wskazać, które mogą być w trybie pilnym i niezwłocznym dostosowane, wyremontowane i przygotowane do zwiększenia ilości osób, które mogą przebywać w miarę komfortowych warunkach, jeśli chodzi o swoje bezpieczeństwo.
Czyli jeśli chodzi o schrony, to mamy ich tyle, co kot napłakał, tak można powiedzieć, a te doraźne schronienia to są takie miejsca jak powiedzmy piwnice, garaże podziemne, tunele, centra handlowe i inne obiekty, które mogą tak pełnić taką rolę osłon przed jakimiś ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Zgadza się?
Nie tylko, ale również ewentualnie przed skutkami broni konwencjonalnej, bo na to patrzymy również z tego punktu widzenia. Bowiem pamiętajmy o tym, że weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych lub części zabudowy ochronne. Ten dokument pozwala nam na to, żeby podejść technologicznie do tych obiektów i stwierdzić, czy spełnionych jest kilka kryteriów bezpieczeństwa dla osób, które ewentualnie tam mogą przebywać. Przede wszystkim kwestie konstrukcyjne, na ile jest możliwość zachowania pewnych walorów konstrukcyjnych. Po drugie, czy mamy spełnione warunki ewakuacyjne w razie sytuacji ekstremalnej, gdzie na przykład jedno wejście zostanie zagruzowane i ewentualność wystąpienia dobrej wentylacji w tych pomieszczeniach. Ale pamiętajmy o tym, że te obiekty muszą być również dostosowane z punktu widzenia takiego możliwości przebywania przez dłuższy okres czasu w tych pomieszczeniach.
No dobrze, no to...
Więc tutaj mamy jakieś podejście systemowe do tego, żebyśmy jeszcze raz sprawdzili. Tu jest oczekiwanie do samorządów, że muszą wystąpić ze stosownymi wnioskami do Państwowej Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego. Przygotowaliśmy nawet taki wzór wniosku, który może burmistrz, wójt, starosta wystosować do komendanta powiatowego i inspektora nadzoru budowlanego, żeby przeprowadzić tą konferencję. Nie zawsze muszą to zrealizować, bo niektóre obiekty już mogą być poddawane renowacji i naprawie w ramach możliwości, jakie są po stronie samorządu, bowiem samorządy otrzymały już informacje z Państwowej Straży Pożarnej o tych obiektach, które kiedyś były sprawdzone przez Straż Pożarną i które ewentualnie mogłyby spełnić tą funkcję ukrycia lub ewentualne miejsca doraźnego schronienia, bo to taką mamy tutaj jakąś kwalifikację. Bo schronem to już jest obiekt taki, który jest hermetyczny, zamknięty, który będzie chronił w jakiś sposób nawet przed bronią masowego rażenia.
No dobrze, to tych schronów jest 4%, to w takim razie, jeśli chodzi o te miejsca doraźnych schronień, to ile osób teraz, ilu Polaków znalazłoby schronienie na wypadek potężnego kryzysu?
Jeśli mielibyśmy się opierać na tych danych, które nam przedłożyła Straż Pożarna, to można by powiedzieć, że znakomita większość populacji znajduje to miejsce, ale to, tu mamy pewien taki błąd podejściowy do tej sytuacji, bowiem większość tych elementów podziemnych, które mogłyby spełniać kryteria, znajduje się w dużych miastach, a przecież mówimy o populacji całego kraju. W związku z powyższym są miejscowości, gdzie tego typu możliwości nie ma albo są ograniczone. Stąd też to, co powiedziałem, po raz wtóry musimy dokonać tej kwerendy i jednocześnie określić, jest możliwość tutaj schronienia się, oznakować i pokazać je na określonych dokumentach, które chcielibyśmy opublikować.
A czy Polacy wiedzieliby, chciałabym zapytać, czy Polacy wiedzieliby, gdzie są takie miejsca, gdzie można się schronić?
Dzisiaj mamy taką mapę. Mamy taką mapkę, którą prezentuje Państwa Straż Pożarna. Na tej mapie mamy określone miejsca, które ewentualnie mogą spełnić warunki takiej podstawowej ochrony. Ale każdy z nas mniej więcej ma rozeznanie, może nie do końca, że ma w pobliżu jakąś piwnicę, że jest w pobliżu garaż podziemny, że jest w pobliżu, w Warszawie mamy akurat metro, prawda, że mamy jakieś tunele, przejścia podziemne. I one tymczasowo mogą stanowić pewien element ochrony, bo zresztą to widzimy na Ukrainie. Korzystano z tego typu pomieszczeń na samym początku, prawda? Natomiast my chcemy podejść do tego systemu.
Ale to metro chyba jest trochę inaczej skonstruowane niż nasze.
Oczywiście wiemy o tym. Wiemy o tym, że pierwsza nitka, która była projektowana, w pewnej części spełnia warunki schronu. Bo taką informację mamy od tych, którzy projektowali. Dzisiaj, kiedy przygotowujemy choćby nawet przepis w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełnić tego typu obiekty, pracujemy między innymi z ekspertami z Politechniki i Poznańskiej, i Warszawskiej, i z ekspertami Wojskowej Akademii Technicznej. I to nam eksperci z Wojskowej Akademii Technicznej wskazali wprost, że część metra warszawskiego spełnia warunki do właściwego zabezpieczenia mieszkańców.
No tak, ale Polska to nie tylko Warszawa, prawda? Sam pan wspomniał, że no duże miasta to jedno, tak, większe miasta, a są jeszcze przecież no, mniejsze miejscowości, czy w ogóle... No, wsie.
Dlatego, kiedy rozmawialiśmy w ogóle, jak budować to podejście zaraz na samym początku, co zrobić ewentualnie, które obiekty w pierwszej kolejności powinniśmy dostosować, to pamiętajmy, że w latach 60., kiedy budowanych było 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego, większość tych obiektów szkolnych miała w sobie zaprojektowane schrony lub ukrycia. Stąd też chcielibyśmy, żeby w pierwszej kolejności można sięgnąć było do tych obiektów. One z reguły są na terenie osiedli miast. To jest również element ochrony dla młodzieży, która w tych szkołach przebywa. W związku z tym ten proces naprawczy albo renowacji, przystosowania może być rozpoczęty już na dzień dzisiejszy i takimi właśnie wnioskami, postulatami, te wnioski i postulaty kierujemy pod adresem samorządów lokalnych, by te działania podjęły. Jeśli mają jakieś wątpliwości w tym zakresie, Straż Pożarna i Nadzór Budowlany służy wiedzą ekspercką w tym zakresie. A to, co powiedziałem, mamy wydane rozporządzenie, które już ułatwia to realizację tego zadania.
No przed nami jest duża praca, wieloletnie zaniedbania. No, to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tej części radiowej. A od teraz już będziemy na Facebooku, do tej pory zresztą, ale już tylko w internecie, na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Pan minister też z nami zostaje, Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam.
To jest gość Radia Z.
No dobrze, to z jednej strony renowacja tego, czym dysponujemy, a z drugiej strony każda nowa inwestycja od przyszłego roku, wielorodzinna, będzie musiała być wyposażona w organizację, znaczy w jakieś miejsce doraźnego schronienia w sytuacji kryzysowej, tak? A jeżeli to są... To w takim razie deweloperzy będą się musieli o to zatroszczyć. A czy państwo też samodzielnie będzie budowało takie schrony?
Państwo będzie partycypowało w realizacji tego typu inwestycji, głównie schronowych i ukryć. Na pewno w obiektach, których państwo będzie inwestorem i kiedy będziemy mieć zaprojektowane części podziemne, będziemy projektować, by w tych obiektach znalazły się ukrycia lub schrony. W zależności od zapotrzebowania lokalnego, bo pamiętajmy o tym, że samorząd lokalny będzie o tym decydował. Niemniej jednak przyjęliśmy warunki w ministerstwie takie, że na przykład w odniesieniu do obiektów, którymi będzie zarządzała policja i które będą budowane na przykład w ramach posterunków policji, czy komend straży pożarnej, czy komend policji, będą na pewno projektowane w taki sposób, żeby ta część podziemna mogła służyć społeczeństwu w sytuacjach, w których będzie mieli zagrożenie. Natomiast jeżeli chodzi o deweloperów i ewentualnie takie podejście w odniesieniu do tych obiektów, które oni będą projektować i budować już od 2026 roku, to jeszcze w kwietniu zostanie wydane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać te obiekty. I to ułatwi projektantom właśnie przygotowanie i przystosowanie tych części konstrukcyjnych, bo one będą miały taki charakter związany z możliwością zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia zagrożenia, że muszą spełnione być minimalne warunki w tym zakresie. I również pamiętajmy o tym, że budżet państwa gwarantuje samorządom lokalnym wsparcie finansowe do inwestycji, które będą oni prowadzili w odniesieniu do budowli ochronnych. Że do 100% kosztów związanych z budowaniem obiektu budowlanego albo właściwie tej części obiektu budowlanego, które będzie schronem lub ukryciem, będzie można uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa. I na to są przygotowane środki, które już w tym roku mogą być dystrybuowane, ale mamy świadomość, że ten proces inwestycyjny może być rozpoczęty i te środki będą kierowane, ale w pierwszej kolejności na pewno będziemy kierowali na dostosowanie tych obiektów, które można już dostosowywać w tym zakresie. Temu będzie służył między innymi program ochrony ludności, który jest na ostatniej fazie przygotowania. Jesteśmy już na konsultacjach z wojewodami, kończymy konsultacje z ministrami, którzy są członkami zespołu do spraw ochrony ludności i ten dokument jeszcze w kwietniu będzie przyjęty przez Radę Ministrów, co spowoduje, że będziemy mogli przeznaczyć właśnie środki dla samorządów na realizację tych zadań.
To jak będzie wyglądała sytuacja, powiedzmy, to jak będzie wyglądała sytuacja no powiedzmy pod koniec 2026 roku?
Miejmy nadzieję, że pod koniec 2026 roku będziemy mieć większość miejsc doraźnego schronienia przygotowanych.
Ale to pan ma nadzieję.
Mówimy w ten sposób. Ja mam nadzieję, bo proszę mi wierzyć, że w dużej mierze to będzie zależało od sprawności działań samorządów lokalnych i sprawności współpracy z komendami powiatowymi i nadzorem budowlanym. Ale tutaj zarówno komendy straży, jak i nadzór budowlany są przygotowani do tego wsparcia. I chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli będziemy mieć wątpliwości, będą konieczne prace związane choćby nawet z przygotowaniem ekspertyzy związanej, czy na pewno ta część budynku spełni warunki, mówię o tych budynkach, które będziemy przeprowadzić renowację i naprawę, to są również środki na to przeznaczone, na ekspertyzy i potem ewentualnie na projekty dostosowawcze, które trzeba będzie zrealizować, by przystosować ten obiekt. Ale jeśli nie będzie trzeba projektowania, no to po prostu będziemy przekazywać środki to do 100%. Samorządy będą przeznaczać właśnie na renowację tych obiektów, jak również na budowę części schronowych, które ewentualnie będą budowane w nowych obiektach, które będą wskazane przez samorząd lokalny.
A co z takimi budynkami?
Dlatego jednym z ważniejszych elementów jest właśnie proces szkolenia również tzw. organów ochrony ludności, czyli wójtów, starostów, wojewodów. Bowiem na tych szkoleniach im mówimy, jakie mają powinności, z czego mogą skorzystać, z jakich możliwości finansowych i jak ewentualnie podchodzić systemowo do zbudowania maksymalnej ilości elementów ochronnych. Ale pamiętajmy o tym, że schrony to nie wszystko. My patrzymy również na pewien element ewakuacji ludności z miast i miejsc kluczowego znaczenia z punktu widzenia choćby nawet militarnego. Dlatego jest już przygotowane i będzie wydane rozporządzenie w sprawie organizacji tej ewakuacji. Za ten proces będzie odpowiedzialne Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i wojewodowie. I przystępujemy w tym roku do nowego spojrzenia na ewakuację mieszkańców na czas wojny, bo to będzie pierwszy element w dużych miastach, który trzeba będzie zastosować. Albo z miejsc szczególnego ryzyka. I do końca bieżącego roku te plany muszą być przyjęte i nawet i przećwiczone w niektórych miejscach. To jest jeden z elementów. Pamiętajmy o tym, że od wielu lat budowaliśmy na bardzo dobrym poziomie system ratowniczy, bo on jest bardzo ważny z punktu widzenia ratowania życia ludzkiego, co widzimy zresztą w Ukrainie, jaka jest rola straży pożarnej, jaka jest rola pozostałych służb policyjnych i nie tylko, ale służb utrzymania ruchu i dostarczania tych podstawowych usług. Stąd też ten krajowy system ratowniczo-gaśniczy dzisiaj daje gwarancję dobrego systemu reagowania na wypadek wystąpienia zdarzenia, gdzie trzeba będzie faktycznie udzielać pomocy obywatelom. I jeszcze jeden element w tym całej układance, że obywatel musi również mieć pewien instynkt samoratowania, prawda? I temu między innymi ma służyć przygotowywany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa poradnik, którego wzorujemy
właśnie miałam o to zapytać, ponieważ takie poradniki są wydawane w Europie, między innymi na przykład w Norwegii pod koniec roku, właściwie jesienią 2024 roku, tam 2 miliony gospodarstw domowych dostały taką broszurę, jak się przygotować na klęski żywiołowe, na sytuacje nadzwyczajne, co należy mieć, jak się należy zachowywać, jak powinno się zapewnić sobie taką samowystarczalność chociażby na tydzień. W związku z tym, jak to będzie wyglądało u nas? Kiedy ta kampania, bo słyszę, że najpierw będzie wersja cyfrowa i ta wersja cyfrowa w internecie będzie już upubliczniona pod koniec kwietnia.
Ale chciałem również poinformować wszystkich słuchaczy i osoby, które nas oglądają, że tego typu poradnik już mamy w swoich zasobach i on jest dostępny. On jest dostępny dzisiaj na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tam jest taki poradnik, nazywa się Bądź Gotowy, który już jest pewnym elementem pokazania osobom, jak należy się przygotować na określone sytuacje ekstremalne, ale również na czas wojny. I w tym poradniku mamy szereg już wskazań, I zachęcam do tego, żeby sięgnąć na tą stronę internetową Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie w formie właśnie takiej przystępnej są podstawowe informacje, jak się dobrze przygotować na tą okoliczność i nawet jak ma wyglądać taki domowy plecak ewakuacyjny.
A jak ma
na
wyglądać?
Na wypadek wystąpienia zagrożenia. Między innymi jest tam wskazanie, że w takim plecaku powinno być radio na baterie, najlepiej, prawda, jakieś tranzystorowe, które powiem, a propos tego radia, to powiem jedną rzecz. Lada moment będzie już obowiązywało już takie jednoznaczne rozporządzenie w sprawie rodzajów alarmów, jakie w Polsce obowiązują i one zostaną jednoznacznie usankcjonowane, że alarm modulowany, 3-minutowy oznaczać będzie, że mamy jakiekolwiek zagrożenie. W takiej sytuacji musimy sięgnąć po jakiekolwiek medium, które dostarczy nam informacji, co się wydarzyło. Czy to jest może fada bezbraniowa, czy mamy jakieś zagrożenie związane z nadlatującą rakietą, bo uzupełnieniem do tych sygnałów alarmowych będą komunikaty przekazywane właśnie przez radio, wszelkie komunikaty związane z internetem, innymi mediami, które ewentualnie dostarczą tej. Dlatego może być sytuacja taka, że nie będziemy mieć żadnej możliwości skorzystania z energii elektrycznej. Stąd mówimy o tym radio na baterie, które będzie można zastosować i wysłuchać jakiegoś komunikatu. Mówimy również o latarce, mówimy o tym, żebyśmy mieli podstawowe dokumenty obok siebie, w tym nawet być może trzeba będzie mieć wyciągi z księg wieczystych, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, albo jakieś, nie mówię, że całe stosy, ale te najważniejsze dokumenty, które nam będą potrzebne. Pamiętajmy również o jakiejś zapalniczce czy zapałkach, o maskach, które ewentualnie trzeba będzie jednorazowego użytku, czy jakichś filtracyjnych takich dostępnych. Pamiętajmy również o podstawowych elementach żywnościowych, żeby mieć jakieś suchary, ciastka, batony w tym plecaku, czy ewentualnie konserwę, bo konserwy, prawda? Pamiętajmy o medykamentach, które są nam niezbędne, bo z reguły wielu z nas korzysta z jakichś dodatkowych. Pamiętajmy o ciepłej kurtce, która powinna być, albo jakimś przeciwdeszczowym, kurtce przeciwdeszczowej, żeby ewentualnie można było to zabrać z sobą. I twórzmy swoje i apteczkę pierwszej pomocy, taką przynajmniej minimalną apteczkę, z jakimiś opatrunkami, prawda, z jakimiś bandażami. I pamiętajmy o tym, żebyśmy stworzyli nawet zapas domowy swój własny na 3 dni, choćby nawet zapas wody, żebyśmy mieli, bo nigdy nie wiadomo, czy będziemy mieć dostępność tej wody, żebyśmy, mówimy przynajmniej w warunkach Polski o 3 dniach przetrwania, bo w kolejnych dniach musi nam państwo udzielić pomocy, prawda? Bo temu służy cały ten system budowania odporności państwa i system ochrony ludności, na którym, no, pracujemy wspólnie i który propagujemy również przy korzystając z mediów.
Ja wrócę do tego poradnika kryzysowego, bo pan powiedział, że już takowy jest na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale to już jest ten docelowy, czy będzie jeszcze jakaś wersja update'owana, poprawiona?
Nie. To będzie wersja na pewno poprawiona, uzupełniona. W dużej części będziemy właśnie korzystać również z tego poradnika, on się nazywa Bądź Gotowy. Również korzystamy z tych doświadczeń, czy norweskich, czy szwedzkich, bo tu pokazuje właśnie ten szwedzki poradnik, który jest wydany w języku polskim. Bo Szwedzi wydali go również i założenie jest takie, że właśnie na koniec kwietnia pokazujemy tą wersję elektroniczną, natomiast w drugiej połowie roku, może w trzecim kwartale, chcielibyśmy dostarczyć tą wersję papierową do każdego domostwa. I kiedy byliśmy niedawno z panem ministrem Siemoniakiem w Szwecji i rozmawialiśmy na temat, bo głównie mieliśmy taką wizytę studyjną poświęconą właśnie korzystania z doświadczeń tego państwa przyzwoicie przygotowanego na czas wojny i na czy ten poradnik był dobrze przyjęty przez obywateli. Zrobiono badanie, okazało się, że 90% społeczeństwa było zadowolone z tej formy, bo mieliśmy takie wątpliwości, czy to jest dobra forma. Jednak okazuje się, że ta forma pisana, w jakiś sposób dostarczona dla każdego mieszkańca, uwrażliwia nas. i pomaga nam po prostu bardziej zrozumieć potrzeby swojego przygotowania i takiego właśnie dziedzinowego przygotowania na różnego rodzaju zagrożenia i na różne sytuacje, jak się zachować. Bo nie tylko będziemy mówić, co powinniśmy mieć, ale jak się zachować w określonej sytuacji. Ataku terrorystycznego na przykład, czy jakiegoś innego zdarzenia związanego z klęskami żywiołowymi, bo on będzie miał jak gdyby taki trochę interdyscyplinarny charakter, ten poradnik, który chcielibyśmy kierować. Nad nim pracują faktycznie specjaliści, którzy przygotowują tą część opisową, ale również i tą graficzną, prawda, żeby ona była taka przyjazna. Mam nadzieję, że ten efekt pracy, który będzie przez nich przygotowany, no, znajdzie odbiór. Na pewno na jakimś etapie ta publikacja, która się znajdzie w tej części elektronicznej, no, ułatwi nam być może nawet pewien element poprawienia go, czy ewaluacji tego dokumentu, bo być może będą jakieś mniejsze czy większe uwagi krytyczne, bo krytyki się nie boimy. Raczej chcielibyśmy słuchać tych głosów krytycznych po to, żeby ewentualnie poprawiać i przygotowywać lepiej nasze społeczeństwo na sytuacje najbardziej niebezpieczne.
A czy będzie aplikacja na przykład na telefon działająca offline, żeby gdzie można znaleźć schron?
Oczywiście, że tak. Do tego został zobowiązany komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Owszem, ta aplikacja, która dzisiaj jest, ona była poddana krytyce, prawda, bo pokazywano nam, że te miejsca, które były tam wskazane, niekoniecznie są tymi miejscami, w związku z powyższym. Również komendant główny został zobowiązany i to ustawowo również został zobowiązany do tego, że będzie musiał przygotować taką aplikację ogólnie dostępną dla społeczeństwa, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy najbliższy schron. Bo to jest, wiedza jest elementem kluczowym. Bo kiedy mówimy o tym, jak budować tą rodzinną, własną odporność, to właśnie ta wiedza, co jest najbliżej, na co możemy liczyć, jak się możemy sami przygotować, jak budować tą łączność na początku ze swoją rodziną, bo to jest sprawa najważniejsza, żebyśmy mieli, tak powiem, uspokojone swoje sumienie, gdzie są nasi najbliżsi w sytuacji zagrożenia i jak ewentualnie możemy z nimi złapać kontakt. No to wtedy na pewno będziemy się czuli pewni i bezpieczni, tak? Ale tutaj chciałem jedną rzecz powiedzieć, że służby ratownicze mamy dobrze przygotowane na każdym poziomie, i medycznym, i tym ratowniczym. Oby one nie musiały być użyte, tak? Ale tutaj proszę wiedzieć, że w tym aspekcie przez wiele lat pracowaliśmy nad tym, by właściwie budować cały proces bezpieczeństwa naszego kraju.
No chciałabym, żeby tak było, bo ostatnia powódź na Dolnym Śląsku pokazała jednak, że nie wszystko działa tak, jak powinno, bo czytam też opinie ekspertów, którzy zwracają uwagę na to, że obrona cywilna to nie są tylko miejsca schronienia, to nie są tylko schrony, to są w ogóle kompleksowe działania. I co na wypadek sytuacji kryzysowej, no nie daj Boże wybuchu wojny, czy my mamy opracowane plany działania?
Oczywiście te plany działania będą musiały być uzupełniane. Co do tego nie mamy dwóch zdań. Ale pamiętajmy o tym, że mamy od wielu lat funkcjonującą, działającą ustawę o zarządzaniu kryzysowym. To ta ustawa o zarządzaniu kryzysowym jest tą ustawą, która nam daje całą podstawę sposobu zarządzania państwem na wypadek wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń. Mamy również ustawę o stanie klęski żywiołowej, czy też o stanie wojennym. To tam mamy rozpisany cały układ operacyjny i planistyczny, w tym odniesieniu do infrastruktury krytycznej i utrzymania tej infrastruktury krytycznej, w tym zapewnienia dostaw, bowiem ustawa o ochronie ludności przede wszystkim była nakierowana na rodzaje zadań i przedsięwzięć, jakie należy zrealizować na rzecz ochrony obywatela i jak te zadania powinny być przypisane poszczególnym szczeblom administracji samorządowej i rządowej. Za co jest kto odpowiedzialny? I jak budować jak gdyby ten element synergii, współdziałania i tej pomocniczości w razie sytuacji takich, że zasoby lokalne są niewystarczające, a siły lokalne również. Stąd też planistycznie w wielu dziedzinach jesteśmy przygotowani. Powiedziałem o tym, że jednym z ważniejszych planów, który musi być daleko idącej ewaluacji poddany, to są plany ewakuacyjne na wypadek wypadek konieczności masowego ewakuowania osób, Stąd też będą wyznaczone obszary, które będą musiały być ewakuowane i miejsca, gdzie trzeba te osoby przyjąć. I przygotowane miejsca do przyjęcia, na przykład mieszkańców Warszawy, których trzeba będzie ewakuować w różnym kierunku. I te plany będą musiały ulec zasadniczemu poprawieniu po to, by mieć gwarancję właściwego zadziałania w sytuacji wystąpienia zagrożenia i konieczności tego działania.
A kiedy te plany zostaną poprawione?
Ten rok jest poświęcony również na te działania planistyczne, na przygotowania, bo to naprawdę trzeba podejść bardzo kompleksowo, ale mamy jak gdyby pewien model wypracowany, jak chcielibyśmy go zrealizować. On będzie polegał na tym, że przede wszystkim będziemy pokazywali miejsca koncentracji, skąd będziemy, gdzie będziemy ludzi gromadzić w miastach, skąd będziemy ich wywozić i wskazywać ewentualne miejsca, gdzie będą dyslokowani. Więc tutaj jest pewien zamysł organizacyjny, jak do tego podejść, by skutecznie przeprowadzić taki proces ewakuacji. Oczywiście musi być we współpracy siłami zbrojnymi, bowiem musimy mieć świadomość, że dyslokacja osób z obszarów zagrożonych nie może iść w kolizji z przemieszczaniem sił zbrojnych na określone rubieże wojenne. Więc tutaj ten proces musi być spójny i wcale nie znaczy, że będzie obszarem upublicznionym. Ale miejsca koncentracji osób, miejsca ewentualnie ewakuacji, to one nie stanowić będą zagrożenia z punktu widzenia tam rozpoznania, prawda, zewnętrznego. Drogi ewakuacyjne są dla nas kluczowe, bo one ewentualnie mogą wskazywać, którędy wojska będą się przemieszczały w drugą stronę. I tutaj ten element jest na styku między siłami zbrojnymi i tą częścią właściwie cywilną. I te plany, rozporządzenie jest po konsultacjach wewnątrzresortowych, międzyresortowych. Przyjmujemy jeszcze określone sugestie w tym zakresie. I teraz tak, obrona cywilna to jest również zaangażowanie społeczne, bo to są również i te podmioty, które ewentualnie będą w tym systemie uczestniczyć. Dlatego dużą wagę przyjmujemy do organizacji pozarządowych, bo one się znakomicie sprawdziły wtedy, kiedy przyjmowaliśmy uchodźców z Ukrainy, kiedy mieliśmy sytuacje związane z klęskami żywiołowymi. Dlatego organizacje pozarządowe będą mocno zaangażowane również w ten cały proces naszego przygotowania na czas wojny, z dużym odniesieniem do Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochotniczych straży pożarnych, która praktycznie jest w każdej miejscowości. To mamy naprawdę duży zasób naszych możliwości w sensie organizowania pomocy dla osób poszkodowanych czy oczekujących tejże, bo na przykład w Ukrainie mieliśmy taką sytuację, że tam w ogóle nie mamy organizacji pozarządowych, które ewentualnie, tak jak mamy ochotnicze straże pożarne. Stąd też duże odniesienie do tego typu podmiotów i tych organizacji społecznych, które zechcą uczestniczyć w tym procesie. Ustawa co prawda wymieniła...
Organizacje samorządowe będą musiały się w to również zaangażować. Są jeszcze pytania od słuchaczy. Anna pyta, ile gotówki trzymać w domu i gdzie na wypadek wybuchu wojny albo cyberataku? Ile gotówki trzymać w domu i gdzie?
Ale gdzie? No, myślę, że gotówkę trzeba mieć obok siebie. To jest sprawa najważniejsza. Znaczy w takim miejscu, żebyśmy mogli po nie sięgnąć. Trudno mi tutaj powiedzieć, to ma być 3000 czy 2000 zł, ale minimalną kwotę, żeby mieć obok siebie, w pobliżu takim, żeby można, nie mówimy o tysiącach, bo proszę Państwa, państwo musi działać również w czasie wojny. To nie jest tak, że wszystko zostanie wyłączone. Dlatego między innymi buduje się ten element odporności obiektów, które są kluczowe z punktu widzenia współdziałania z obywatelami, w tym również banków, że banki w czasie sytuacji nadzwyczajnych muszą również funkcjonować. Dlatego nie zachęcam do tego, żebyśmy gromadzili nadmiar gotówki, bylebyśmy mieli na elementy 2-3-dniowego przetrwania w razie sytuacji, gdzie trzeba będzie użyć tej gotówki do ewentualnych zakupów, bo być może nie będą kasy wtedy działały w sensie elektronicznym, bo mogą być takie chwilowe zachwiania. Stąd też nie zachęcamy do nadmiernej, ale żeby mieć jakąś tam kwotę, która pozwoli nam funkcjonować przez przynajmniej 2-3 dni i możliwość realizowania takich bieżących zakupów.
No to jest jeszcze jedno pytanie. Co jeszcze zgromadzić w domu na wypadek wybuchu wojny?
Zachęcam do tego poradnika, więc niewątpliwie woda, żebyśmy mieli dostęp do wody. niewątpliwie, żebyśmy mieli podstawowe elementy żywnościowe. Kilka puszek, prawda, na trzy dni przetrwania, zamrożone bochenek chleba nawet, prawda. Oczywiście takie podstawowe elementy spożywcze, bo one są najważniejsze. Państwo doskonale wiecie, że konserwa jest taka, że może dłużej być, prawda, w związku z powyższym zachęcam do tego typu środków spożywczych. Oczywiście to, co mówiliśmy, że również elementy związane z medykamenty, żeby mieć obok siebie, no to są kasza, ryż, makarony, no to, co ewentualnie będzie nam przydatne do przygotowywania.
Tego bez energii się nie ugotuje.
No nie wątpię,
musi być prąd, musi być gaz.
Proszę zauważyć, że jeśli dobrze pomyślimy, to są nawet dzisiaj takie dostępne na rynku kuchenki gazowe, turystyczne, z niewielką butlą propanu gazowego. Swobodnie na takiej kuchni można ugotować obiad. Naprawdę. Jeszcze zostanie zapas. W związku z powyższym, czasami można mieć tego typu. Można mieć przygotowaną, no, taki zapas u siebie w domu, taki element u siebie w domu, który nam pomoże nawet na zagotowanie wody, bo przecież pamiętajmy, mamy dzieci, mamy wokół siebie, prawda, w związku z tym, że ten element energetyczny jest potrzebny, bo trudno mi tu powiedzieć, że każdy będzie miał agregat prądotwórczy u siebie w domu w razie tego typu zdarzenia. Niemniej jednak również zachęcamy do tego, ale ja rozumiem, że nie każdego na to stać, ale na taką małą kuchenkę, która i zapas w niewielkiej butli gazowej, to jest dostępne na dzień dzisiejszy na rynku, w związku z powyższym do tego również zachęcam, do tego typu własnej ochrony.
Kolejne pytanie. W myśl ustawy osoby zajmujące się obroną cywilną mają być wykluczone z powszechnej mobilizacji w razie wojny. Jak duża jest liczba osób objęta takim parasolem ochronnym i czy mamy pewność, że politycy nie wykorzystają tego, by wykluczyć z mobilizacji swoje rodziny i znajomych?
No to jest bardzo dobre pytanie. Pamiętajmy o tym, że budowanie zasobu na czas wojny to jest przede wszystkim zapewnienie personelu do funkcjonowania służb ratowniczych, służb pomocowych.
Straciliśmy zasięg. W takim razie, panie ministrze, następnym razem mam nadzieję, że z panem ministrem spotkamy się w studiu i jeszcze raz szeroko o tym porozmawiamy, ponieważ jest o czym rozmawiać. Myślę, że to jest temat, który wielu z nas interesuje, jak przygotować się na wypadek kryzysu, nie daj Boże, już gdyby wybuchła wojna, ale no nie można udawać, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, tak bym to powiedziała. Tutaj było jeszcze kilka innych pytań od naszych słuchaczy, ale obiecuję, że zachowam je i przy okazji następnej rozmowy z panem ministrem zadam je. No i to było tyle, to był gość Radia Z. Dziś gościem Radia Z był Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych, a w przeszłości komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo i życzę dobrego popołudnia, a właściwie wieczoru już. Dziękuję.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. Radio Z.
Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life.
It's my life.
It's my life, my world.
It's my life.
So you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things I. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me. Stop forgiving me, stop forcing me. Stop fighting me, stop yelling me. Stop telling me, stop seeing me. It's my life.
It's my life.
It's my life.
Może twoich dłoni ciepło, nie wiem nic na pewno. Spadam, to nie moja gra. Słodka jest niepewność, gorzka na odległość. Spada niepotrzebna łza. Zostaje tylko na ten jeden moment. To co twoje dawno już nie moje. Do jutra pobiegnę, nie zabiorę nic. A może nie dogonisz mnie, choć jeszcze kilka sentymentów chowam w połamanym sercu. Czuję, jak rozpada się to, co miało być naprawdę. Dzisiaj trochę to twoje dawno już nie moje. Do jutra pobiegnę, nie zabiorę nic. A może nie dogonisz mnie, choć jeszcze kilka sentymentów chowam w połamanym sercu. Czuję, jak rozpada się to, co miało. Może
Wieczorem z sieci Entities.
Entities to syt naukowych rozwiązań.
Taki mądry naukowiec wymyślił, szukał i znalazł takiego chłopca z super odpornością.
I odkrył u niego szczepka 12.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczepka 12.
Dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis.
Suplement diety Entities od firmy Polski Lek.
Entities to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobliss. Szczyt naukowych rozwiązań.
Gardło, nos i uszy, wiosna nas nie wzruszy.
Jako naukowiec odkryłem u wyjątkowo odpornego chłopca szczep K12. Teraz dzięki specjalnej formule Bactobliss jest on dostępny dla twojego dziecka w Entities. Suplement diety Entities od firmy Polski Lek. Na zdrowie!
Dziękujemy!
Entities.pl.
Po reklamie.
Radio Z. Muzyka numer jeden.
Każdego dnia, mimo tego tęsknię.
Czy to koniec tej historii? Czy to były tylko sny? Już rozumiem i to boli, że musiało tak być. Dużo mówią twoje oczy, tego nie wiesz nawet ty. Zobaczyłam tamtej nocy, że
bardzo szkoda mi nas, zgubiłeś się we śnie. Ja przed skokiem biorę wdech, ty zostajesz tu, bo chcesz. Tak bardzo szkoda mi nas, zgubiłam to zdjęcie.
Czy to koniec tej historii? Czy to były tylko sny? Już rozumiem i to boli, że musiało tak być. Spadamy nie od dziś, nie patrzmy za siebie.
wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała się nie ma czego bać, otwieramy dach, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała, niby tyle mam, ale czegoś brak. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Kim się czuję poza sceną? Chodzę po plaży tak jak Coldplay z Yellow. Może dobrze zrobi nam. Chyba już straciłem fan przez cyferki, samochody, portmonetki. Szyję drapią drogie metki, modelki. Odpijam się od siedzeń miękkich. W lożach co weekend śpiewają piosenki. 100 lat mi będę żył. Codziennie R&B w moim Airbnb. Nowy win, trochę trudniejszy pin. Zmieniają się numerki co parę miesięcy. Z indie rocka w rock, parę panik. Z indie lot na Hawaje, Nowy Jork, byle dalej. Trochę się zapomniałem. Mój sygnet ma diament, noszę sam jak palec go. Bo bez ciebie to nieważne jest, co ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło. Ciągnie mnie na dno. Mam ony milion, przy tobie to tło.
Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wpychając do Polski migrantów, Rosja i Białoruś chcą od środka rozsadzić Unię Europejską. Tak uważa szef naszej dyplomacji. Radosław Sikorski od razu też dodał, że nie będziemy tego tolerować. Według niego Moskwa i Mińsk chcą przy pomocy strachu przed migrantami wzmocnić w Unii Europejskiej partie skrajnie prawicowe i w ten sposób zniszczyć Unię. Podkreślił, że po okresie spokoju w ostatnich dniach znowu jest kilkaset prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. 98% z nich jest nieudanych, mówił szef naszej dyplomacji. Jak wiecie z Radia Z, Polska zawiesiła prawo do azylu dla uchodźców. Nie jesteśmy pierwsi. Podobne rozwiązania przyjęli Finowie. W obecnej sytuacji to konieczne. Tak szef MSWiA Tomasz Siemoniak odpiera zarzuty o tym, że decyzja ta jest niezgodna z prawem międzynarodowym i polską konstytucją.
W sytuacji, gdy na nowo się pojawiają agresywne grupy, na nowo mamy do czynienia z rzucaniem kamieniami, konarami, próbami agresywnego działania, niszczeniem sprzętu. Możliwość taka, że takiej osobie odmawia się złożenia wniosku o azyl, jest oczywista.
Mówi się Siemoniak i zapewnia, że ci, którzy naprawdę potrzebują ochrony międzynarodowej, mogą liczyć na właściwą decyzję Straży Granicznej. Opozycja chwali rząd za zawieszenie przyjmowania wniosków o azyl. Rozporządzenie obowiązuje na granicy z Białorusią, na razie na 60 dni, z możliwością przedłużenia. To dobre posunięcie. świecie, mówi gość Radia Z, europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.
Wszystko, co w tym momencie uszczelnia w jakikolwiek sposób granicę wschodnią, jest godne pochwały, tylko jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli sobie spojrzymy, to jest tylko i wyłącznie rozwiązanie tymczasowe.
Wiceminister obrony Paweł Bejda tłumaczy, że to rozwiązanie było konieczne, bo służby białoruskie wysyłają na granicę coraz więcej migrantów.
Powinniśmy przeciwdziałać różnego rodzaju bandyckim napadom i nie tylko bandyckim napadom. Tych prób przekroczeń w tej chwili cały czas jest około 200 codziennie. I w dalszym ciągu ta agresja narasta.
Obrońcy praw człowieka uważają, że zawieszenie przyjmowania wniosków o azyl może doprowadzić do kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy. W Polsce mamy przygotowanych schronów na 4% populacji.